Chwała Bogu naszemu Ojcu za dar Syna Jego, Jezusa Chrystusa, którego świętym imieniu jesteśmy zgromadzeni. Cieszę się, że możemy być w tak licznym gronie zgromadzeni, jakkolwiek oczekiwałem zgodnie z zapowiedzią organizatora, a to chciałbym powiedzieć, był tym, który mnie zaprosił, brat Andrzej. On mi mówił, no tak, może będzie 30 kaznodziei, no jestem tu zaskoczony tą ilością, ale cieszę się, że mogę stać tutaj przed wami. Chciałbym powiedzieć, że ja jestem wychowankiem tych naszych braci, tych ojców wiary, którzy już odeszli do Pana, a oni wszyscy należeli do ugrupowania stanowczych chrześcijan. I u nas była taka dosyć, bym powiedział, i taka dyscyplina, szczególnie w stosunku do młodych braci, ale to dotyczyło wszystkich. I każdy z nas był wzywany przez starszych braci, żeby wyjść za stół, no bo nie we wszystkich miejscach były takie ładne mównice i trzeba było złożyć krótkie świadectwo. I to zawsze było tak, żyjesz bracie, to musisz się z czymś podzielić. Żyjesz, to musisz o tym powiedzieć. Ale ja chciałbym powiedzieć, że na tym się nie kończyło, bo jak było za długo, jak się ktoś rozgadał, no to już był jeden brat, który stukał, że należy zejść z kasanicy, a po takim nabożeństwie zawsze mówili, no wiesz bracie, ale tuś zawalił, tuś tak mącił, na początku to jakoś jeszcze, ale toś wszystko po tym popsuł. No takie było nasze wychowanie, ale nie można się było obrazić, żeby powiedzieć, ja już więcej nie wejdę. Następne nabożeństwo było to samo. Chciałbym powiedzieć, że my potrzebujemy wychowania od starszych braci i dla mnie jest takim pięknym przykładem Eliasz, który już był zmęczony, chciał odejść do Pana, a Pan mu powiedział, pomarzesz Elizeusza na proroka zamiast ciebie. A chciałbym powiedzieć, ile lat on był przy nim, kiedy się uczył, nie wiem, bo tego nie czytamy w Słowie Bożym, ale on poznał swojego nauczyciela, jakim był Eliasz. I kiedy Eliasz miał odejść, to on się go tak kurczowo trzymał. Nie wiem dlaczego, bo Eliasz się go chciał pozbyć. I w końcu mu powiedział, jeśli będziesz obecny przy moim odejściu, weźmiesz to, co chciałeś, w ten dwójnasobny sposób. Temat przebaczenie, odpuść nam. Chciałbym powiedzieć, że ten temat jest dla nas, dla dzieci Bożych, bardzo aktualny. I kiedy ja się przygotowywałem w ostatnich dniach do tej usługi, to chciałbym powiedzieć, jak wiele ja uchybiłem już w tej dziedzinie. Już jestem stary, ciągle się uczę. Muszę powiedzieć, że taki podstawowy problem, jaki mam, przebaczam bardzo często, ale mam problem z zapomnieniem. I nie wiem, czy wy taki problem macie, ale tak bardzo prędko mówimy, ja ci już przebaczyłem. Ale jak sobie siądziemy gdzieś na boku, a przechodzimy jakiś taki kryzys, oj, to sobie to przypominamy. On mi wtedy nadepnął na gniotki. Ja to jednak pamiętam. Chciałbym powiedzieć, że ten, który to, jeśli my przypominamy sobie to, cośmy przebaczyli, to my depczemy łaskę Bożą, bo tylko dzięki łasce Bożej i Jego wielkiej miłości myśmy otrzymali przebaczenie, a my mamy taki problem z przebaczeniem. I chciałbym powiedzieć, że w życiu wierzącego człowieka to jest ogromną przeszkodą, jeśli nie może czy nie potrafi przebaczyć. Kiedyś byłem jako tłumacz przy modlitwie jednego brata z Indonezji. On się modlił nad siostrą, która no już nie najmłodsza, spadła przy obieraniu tam owoców i złamała sobie w tym miejscu rękę. No i lekarze w szpitalu złożyli na monitorze wszystko, ale efekt był taki, że ona z taką ręką została. I ona wyszła, ten brat modlił się o uzdrowienie, no z różnymi problemami przychodzili. Ja byłem tylko jako tłumacz wtedy. I ten brat się tak modlił nad tą siostrą i w pewnym momencie stawia takie pytanie. Siostro, czy ty już wszystko przebaczyłaś tym, którzy cię skrzywdzili? O tak, mówi ta siostra. A czy zapomniałaś już też o tym? A ona tak szczerze mówi, no z tym to gorzej. On mówi, to się będziemy modlić, żebyś mogła zapomnieć. A chciałbym powiedzieć, że on się modlił gorliwie i ona się modliła. Ona się modliła ze łzami, ale kiedy on potem na nią rękę położył, to ona tak podniosła swoje ramię i przez wiele lat, bo jeszcze wiele lat było jej darowane życia, ona potrafiła tą, bo to miała lewą rękę, właściwie lewe ramię złamane. Chciałbym powiedzieć, że zapomnieć to jest takie łatwe. I chciałbym jeszcze powiedzieć jedno. W naturze mojej, myślę, że u wielu z was jest coś takiego, co mamy w sobie. Od razu jak się coś stanie, osądzić. Uch, to i tak dalej. My jesteśmy do tego bardzo prędcy. Chciałbym powiedzieć, że osądzając możesz się mylić. Osądzając możesz się mylić, ale przebaczając nigdy się nie pomylisz. Chciałbym powiedzieć, przebaczając nigdy się nie pomylisz. My jesteśmy bardzo skłonni do tego, żeby osądzić. I my znamy to miejsce ze Słowa Bożego, z Ewangelii Jana, chyba 8 rozdział, kiedy przyprowadzono do Pana Jezusa tego ślepo narodzonego, to uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, z tym najlepszym nauczycielem, to oni od razu pytają, Panie, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego? Oni go od razu, ktoś jest winien tego grzechu, tego stanu, że ten człowiek nie widzi. A my wiemy, że Pan Jezus odpowiedział, ani on, ani rodzice jego, ale aby się objawiła chwała Boża. Chwała Boża się ma objawić przy tym ślepym, no to może tak ktoś, a my widzimy, że to, co Pan Jezus powiedział, to było właściwe i prawidłowe. Chciałbym powiedzieć, że tak jak to trochę przygotowałem w miarę, jak mi będzie dane też to zagadnienie przebaczenia, chciałbym tak podzielić na takie punkty i chciałbym od razu powiedzieć, że przebaczenie jest dobrowolną decyzją człowieka. Do tego, żeby przebaczyć, to nie tak łatwo kogoś nakłonić, a wręcz rozkazać. Drugie zagadnienie, o którym chciałbym powiedzieć, że w okresie Starego Testamentu obowiązywało prawo, obowiązek zemsty. Chciałbym powiedzieć również, że w okresie Starego Testamentu prorocy zapowiadali nowe prawa. A realizacja tych nowych praw pojawiła się wtedy, kiedy Pan Jezus zaczął nauczać w czasie swojej publicznej działalności w kazaniu na górze i nie tylko w kazaniu na górze. I ta realizacja miała miejsce z chwilą dokonania dzieła odkupienia na krzyżu Golgoty przez samego Pana Jezusa. A potem ta realizacja była przez działalność apostołów, bo my wiemy, że oni otrzymali zadanie od samego Pana. Potem to jeszcze mamy tak bardzo uwidocznione w listach apostolskich. I chciałbym powiedzieć, chciałbym na chwilę zatrzymać się tym, co obowiązywało w okresie Starego Testamentu. Straszna była ta sytuacja. Oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. My sobie na obecnym etapie, w jakim żyjemy, my sobie tego nie wyobrażamy, że tak było, ale oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. I już czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej i to czytamy w 9 rozdziale, kiedy Noe wyszedł z korabia. To ja to przeczytam, proszę nie szukać. Tu jest powiedziane do Noego, wszystko co się porusza jest jadalne, można jeść pokarm jarzyny, tylko nie wolno jeść krwi, spożywać krew. A w 6 wierszu jest powiedziane, kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczyniony jest człowiek. A więc kto wyleje krew człowieczu, kto popełni zabójstwo, morderstwo, to on musi być zabity. Straszne prawo. Prawda? I gdy czytamy dalej Stary Testament, to już czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale jest napisane, Mojżesz mówi o tym, gdy człowiek by kogoś zabił niechcąco. Taki przykład, że miał siekierę na stylisku, ona spadła i zabiła. Tak, bo takie w komentarzach są przykłady. To ten człowiek to robił w sposób niezamierzony i już wtedy Mojżesz postanowił ustalić miejsca ucieczki, według naszej nomenklatury, miejsca azylu, gdzie taki zabójca uciekał i w tych miastach znajdował schronienie. Na jak długo? Kiedy te miasta już zostały postanowione, o tym pisze Stary Testament, 21 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, to jest pierwsza wzmianka o tych miastach azylu i tam jest powiedziane, że tam będzie uciekał człowiek. I były nawet później w dalszych 3, 4 Księdze Mojżeszowej są wyznaczone trasy, którymi uciekał do tych miast. Wiemy, że to Jozue zrealizował po jednej i po drugiej stronie Jordanu, dlatego że my wiemy, że pokolenie Ruben i te dwa i pół pokolenia zostało w jednej stronie Jordanu i w jednym i w drugim wypadku były po 3 miasta azylu. I w tych miastach azylu byli lewici, którzy znali prawo, znali zakon. I każdy, który tam uciekł i prosił o azyl, przedstawiał sprawę. I było tak, że oni rozpatrywali to w bramie miasta jako autorytety i decydowali, czy on może otrzymać, skorzystać z tego prawa azylu, czy on musi być wydany temu, kto biegł za nim, kto go ścigał i kto według tego powinowactwa najbliższym był, żeby pomścić śmierć swojego bliskiego. I oni to rozważali i oni decydowali o tym na tak lub nie. My wiemy, że dzisiaj też są te prawa dla azylantów i widzimy, że już Mojżesz, napełniony Bożą mądrością, on postanowił te miasta azylu. I teraz jest takie pytanie, w tych miastach azylu oni byli, im nie wolno było wyjść poza tą granicę tego miasta, bo jakby wyszedł poza granicę, to miał prawo go ten mściciel, ten powinowaty zabić. Może na niego nawet czyhać, nie? Dlatego on trzymał się w tym mieście. I teraz takie pytanie jest, jak długo pozostawał on w tym mieście? Słowo Boże wszystko tak bardzo dokładnie określało. I chciałbym powiedzieć, że takie jest ciekawe to, że pozostawał w tym mieście, azylu, zostawał aż do śmierci najwyższego kapłana. W 4 Księdze Mojżeszowej, w przedostatnim rozdziale, mamy napisane w 28 wierszu, albowiem w mieście ucieczki swojej mieszkać ma aż do śmierci kapłana najwyższego. A po śmierci kapłana najwyższego wróci się on mężobójca do ziemi osiadłości swojej. I można powiedzieć, że tak jakby została ogłoszona z chwilą śmierci najwyższego kapłana amnestia dla tego, który był w tym mieście jako azylant. I możemy zauważyć, że to prawo, które tutaj jest postanowione, ono płaci i no troszeczkę inaczej już opracowane i w dzisiejszych czasach. Mi się przypomina taki moment, kiedy ja też byłem młody i brałem udział w wojnie. Jako żołnierz wszystkim się interesowałem i pamiętam taki moment, jak to był jeszcze pod koniec wojny w 1945 roku, jeden szpieg niemiecki, jeszcze jedno z jego nazwisk było Erich Gimpel, pamiętam, że został ujęty w Stanach Zjednoczonych i został skazany na karę śmierci. No wiadomo, że kara śmierci tam na krześle elektrycznym i ci skazańcy oni wyczekują w więzieniu, a dopiero w ostatnich 24 godzinach przed egzekucją są wprowadzani do odrębnej celi i tam są tam już potem przechodzą na stracenie. I akurat tak złożyło, że ten szpieg miał być już stracony, dzień wyznaczony i w tym czasie umarł prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt. On już był staruszki, on już był czwartą kadencję i wszyscy ci, którzy byli w danym dniu skazani, zostali zwolnieni, skorzystali z prawa łaski. Nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych to jeszcze dalej płaci. Wiem, że zaraz po śmierci Roosevelta Senat ogłosił takie prawo, wprowadził, że prezydentem nie może być nikt dłużej niż dwie kadencje, żeby nie był starym dziadkiem, więc to się nie powtórzyło. Ale to był taki ewenement i ja kiedy czytałem Słowo Boże, przypominałem sobie, czekał na siebie. Tutaj musiał czekać na śmierć najwyższego kapłana. No my wiemy, że ludzie dosyć długo żyli i kapłani też, więc musiał dosyć długo czekać, jeśli się w ogóle doczekał. To jest historia Starego Testamentu. Ale chciałbym powiedzieć, że my w okresie Nowego Testamentu mamy również takie miejsce azylu. A gdy zapyta się jeden i drugi, które to miejsce azylu jest, gdzie ono jest, to chciałbym każdemu powiedzieć, że to jest Golgota. To jest miejsce azylu dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie. To jest Golgota, to jest jedyne miejsce ucieczki, gdzie nasze grzechy mogą zostać zgładzone. I chciałbym powiedzieć, że o Golgocie już była tutaj mowa. I chciałbym powiedzieć, że na Golgocie zostało dzieło odkupienia dokonane i tam zostały nam przebaczone wszystkie nasze grzechy. Słowo Boże mówi nam tak bardzo wyraźnie, że grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. I w księdze Michała, ja tylko takie miejsca przeczytam, bo tych miejsc jest więcej, ale szczególnie i w księdze, listu do Hebrajczyków jest powiedziane wielokrotnie grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Ale już w Starym Testamencie jest powiedziane, księdze Michała, proroka, w 7 rozdziale są takie słowa. Któryż Bóg jest podobny Tobie, który by nieprawość odpuszczał i mijał przestępstwa ostatków dziedzictwa swego, który by nie zatrzymywał na wieki gniewu swego przeto, że się kocha w miłosierdziu. Nawróci się, a zmiłuje się nad nami, zatłumi nieprawości nasze i wrzuci w głębokość morską wszystkie grzechy nasze. Chciałbym powiedzieć, to jest wspaniałe poselstwo, to jest wspaniała obietnica. Wrzuci wszystkie grzechy nasze i nie wspomni więcej. Kto wspomina nam nasze grzechy? Chciałbym powiedzieć, diabeł przeciwnik. To jest jego zadanie, żeby nas pognębić. Jeden z naszych braci z grupy tych naszych moich nauczycieli, braci stanowczych, kiedyś modlił się z jednym człowiekiem, który był rzeczywiście opętany. I to był ten brat, który się modlił, to było dziecko Boże, sługa Boży, kaznodzieja. A ten demon, który, ten duch nieczysty, który był w tym człowieku związany, zaczął wyliczać po kolei grzechy tego wierzącego brata, tego kaznodziei. I to, co mówił, to było prawdą. A w pewnym momencie ten brat mówi tak, jest ich o wiele więcej. Ale za to wszystko płaci ofiara Jezusa Chrystusa. To wszystko zmyła krew Jezusa Chrystusa z krzyża Golgoty. A wtedy tym człowiekiem tak rzuciło, a kiedy go podniósł, ten człowiek był wolny. Chciałbym powiedzieć, my sobie musimy uświadomić to, że Pan nasz umarł za wszystkie nasze grzechy i że nam wszystko przebaczył. A teraz, kiedy my mamy mówić o przebaczeniu, to my musimy patrzeć na naszego Pana, na Jezusa, jako na ten wzorzec, który przebaczył. Kiedy my czytamy 53 rozdział Księgi Izajasza, chciałbym powiedzieć, że my wszyscy znamy to miejsce Słowa Bożego, 53 rozdział Księgi Izajasza. Ten rozdział nam mówi bardzo wyraźnie o cierpieniu Pana Jezusa i o tym, co On miał dokonać na krzyżu Golgoty. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że to, co tu jest napisane, prorok Izajasz był tym prorokiem mesjanistycznym, który najwięcej mówił o cechach Mesjasza, to mówi o 53 rozdziale o śmierci Jezusa. I chciałbym powiedzieć, że w tym 53 rozdziale jest napisany w 6 wierszu są takie słowa. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili. Każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Wyobraźmy sobie, Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Tutaj w oryginale hebrajskim jest użyte słowo avon. Nieprawość jako słowo avon. Ja nie znam języka hebrajskiego ani greckiego, dlatego muszę się zawsze posługiwać konkordancją. Ale to słowo avon, jest wiele słów, 7 albo 8 słów, które mówią o grzechu, o przewinieniu w języku hebrajskim, ale to słowo avon jest po raz pierwszy użyte w Starym Testamencie, gdy Kain zabił Abla, a Pan do niego przemówił. Wtedy powiedział Kain do Pana, większa jest nieprawość moja, aniżeli mogłaby mi być przebaczona. I on mówił wtedy to słowo avon, większa jest nieprawość moja, a więc on sobie nie wyobrażał, że to, co mogło, co zrobił, mogłoby być przebaczone. A kiedy my czytamy ten 53 rozdział, to tu jest napisane, że właśnie za to wszystko, co my sobie nawet nie wyobrażamy, Pan może przebaczyć. Tutaj chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę, że Żydzi w Izraelu oczekiwali na Mesjasza, który będzie mężem tej miary co Dawid, który wyzwoli naród izraelski, Palestynę spod panowania Rzymian i zjednoczy znowu państwo Izrael jako potężne państwo za czasów Dawida czy Salomona. I w związku z tym im nie odpowiadał w ogóle ten 53 rozdział Księgi Izajasza, proroka. Nauczeni w piśmie go znali, ale chciałbym powiedzieć, że nauczyciele w Izraelu nie przekazywali tego, co jest w 53 rozdziale tych, których nauczali, a my wiemy, że każdy chłopak żydowski w Izraelu musiał od 6 roku życia być nauczany, chodzi do tej szkoły rabinów i musiał się wiele miejsc ze Słowa Bożego uczyć na pamięć. To cała historia. Ja tylko wspomnę o tym, że 53 rozdział to był pomijany i tego nie nauczano. Nie nauczano na przykład tego, co dotyczy, że Jezus, Mesjasz będzie Zbawicielem Pogan. O tym też również nie mówili. Gdy my popatrzymy na to miejsce Słowa Bożego, jedno z takich, chciałbym powiedzieć, pięknych miejsc Słowa Bożego, które tak chętnie czytam, uczniowie w drodze do Emaus i do nich dołącza Jezus. I oni tam wypowiadają takie słowa, a myśmy się spodziewali. Oni zupełnie czegoś innego oczekiwali, a tu dowiadujemy się, że Pan Jezus zupełnie w innej postaci przyszedł. My nieraz czegoś oczekujemy i tak by się zdawało, że będziemy zawiedzeni. A chciałbym powiedzieć, że właśnie przez śmierć naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, my otrzymaliśmy dostęp do tronu Ojca. I nie tylko otrzymaliśmy do tronu Ojca, ale otrzymaliśmy to, co już tutaj brat czytał, synowstwo. To, co jest najkosztowniejsze. W liście do Rzymian, list do Rzymian, to jest takim wspaniałym listem. Luter mówił, że to jest piąta Ewangelia, gdy to rozważał. A tu jest powiedziane tak, 8 rozdział. Bo którzy Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi. To jest ważne. Ja chciałbym nawiązać za chwilkę do modlitwy Ojcze Nasz, ale tu jest coś powiedziane, że przez śmierć naszego Pana Jezusa myśmy się stali dziećmi. I to tylko dzięki temu, że zaistniało takie miejsce, miejsce azylu dla mnie i dla Ciebie, a tym miejscem jest Golgota, bo tam umarł ten najwyższy kapłan. My wiemy, że azyl i zwolnienie z azylu w Starym Testamencie to się wielokrotnie powtarzało, ale było trzeba czekać zawsze na ten moment, kiedy umrze najwyższy kapłan. A teraz to miejsce Golgoty, to miejsce azylu jest stale otwarte i my możemy zawsze tam przyjść. My możemy zawsze przyjść i powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem. Panie, odpuść. Panie, przebacz. Ja mówiłem o tym, że w nauczaniu Pan Jezus przekazał coś nowego. I Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś nienawidzi brata swego, mężobójcą jest. Mężobójcą jest. Taki straszny sąd. Więc z jednej strony widzimy, że w Starym Testamencie było powiedziane, że kto zabije życie za życie, oko za oko, krew za krew. A tutaj jest powiedziane coś więcej, kto nienawidzi brata. A kiedy my nienawidzimy brata, jeśli nam coś zrobił i my mu tego nie możemy przebaczyć. A taki jest przyrównany do mężobójcy. I chciałbym powiedzieć, kiedy my patrzymy na Nowy Testament i czytamy o tym, o tych prawach, o których nauczał Pan Jezus, to my wiemy, że już to było zapowiedziane przez proroków. I my czytamy w księdze Ezechiela proroka, w księdze Jeremiasza, czytamy: dam nowe prawa do serc ich. Już w księdze Jeremiasza proroka w 31 rozdziale jest powiedziane, Jeremiasz 31, są takie wspaniałe słowa powiedziane przez tego proroka, 31 rozdział, może druga część 34 wiersza. Poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłościw będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Tu jest powiedziane o nowym przymierzu, dam nowy zakon do wnętrzności ich, a na sercach ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. A więc, to jest 33 wiersz. A więc czytamy już u Jeremiasza, proroka, że będzie miłości w nieprawością naszym. On da nowe prawa, nie te prawa, które wymagały krew za krew, życie za życie, oko za oko. I gdy czytamy dalej proroka Ezechiela, tam jest powiedziane w 11 rozdziale proroka Ezechiela, 19 wiersz, 11 rozdział. Bo im dam serce jedno i ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste. To samo jest jeszcze i napisane w 36 wierszu I tu jest powiedziane o tych nowych prawach. I jest powiedziane w księdze Ezechiela w 36 rozdziale, 26 wiersz. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych. I odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić i sądów moich przestrzegać i czynić je będziecie. I chciałbym powiedzieć, że to już było zapowiedziane w Starym Testamencie, a my żyjemy teraz w okresie Nowego Testamentu. I te prawa obowiązują. Te prawa znał również Nikodym. I kiedy on przyszedł do Jezusa, to Pan Jezus mu powiedział: ty będąc nauczycielem, tego nie wiesz? To przyszedł Nikodym, nauczyciel, członek Sanhedrynu, ten, który należał do tej elity duchowo rządzącej w Kościele. I on przyszedł do Jezusa i Pan Jezus mu wprost mówi zarzut: ty tego nie wiesz? Chciałbym powiedzieć, to jest obietnica, z której my już teraz korzystamy. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie wprowadzenie nowych praw miało miejsce. I to wprowadzenie tych nowych praw ma miejsce od momentu, kiedy Pan Jezus powiedział: wykonało się. My wiemy, że brat tutaj już to przedstawił, ten moment krzyż Golgoty. I chciałbym powiedzieć, ilekroć my mówimy nad czymkolwiek, o naszych grzechach, o naszej wolności, o tym wszystkim, to chciałbym powiedzieć, że krzyż Golgoty jest zawsze tym punktem centralnym, na co mamy zwracać uwagę. I apostoł Paweł powiedział, że on nic innego nie chce umieć, tylko to, co jest związane z śmiercią Pana Jezusa. Dla jednych głupstwem, ale dla tych, którzy wierzą, jest mocą. I chciałbym powiedzieć, że te wszystkie obietnice, o których tutaj czytamy, to my dożyli, z nich korzystamy i z nich korzysta, powiedziałbym, ludzkość od momentu, kiedy Pan Jezus powiedział: wykonało się. I my wiemy, że w tym momencie, kiedy Pan Jezus powiedział: wykonało się, to rozerwała się zasłona ta, która oddzielała miejsce święte od najświętszego w świątyni. Chciałbym powiedzieć, że to nie była taka od sobie byle jaka kotara ozdobna, ale to była wielowarstwowa tkanina, która oddzielała to miejsce święte od najświętszego. A tam wchodził tylko kapłan raz w roku. I ten kapłan musiał złożyć ofiarę za siebie i musiał złożyć ofiarę za lud. I on tam wchodził tylko raz w roku. A te dzwoneczki, które miał u bregu swojej szaty przyszyte, świadczyły tylko o tym, czy on żyje, bo gdyby nie był oczyszczony, to by padł nieżywy. Chciałbym powiedzieć, taki był przystęp raz w roku i po złożeniu tak wielu ofiar. A teraz, kiedy Pan Jezus powiedział: wykonało się, od tego momentu my mamy teraz ten wolny przystęp. Możemy to widzieć. I chciałbym powiedzieć, że tysiące ludzi, i nie przesadnie, że powiem, i setki tysięcy ludzi mogły zobaczyć ten moment, kiedy ta zasłona się rozerwała. Wtedy, kiedy składano ofiarę, zabijano tego baranka paschalnego, akurat w ten dzień Pan Jezus był ukrzyżowany. I jakkolwiek kapłani, którzy chcieli zgładzić Jezusa, planowali, żeby to nie było w to święto, kiedy lud jest zgromadzony, to ja chciałbym powiedzieć, że to się stało, to dzieło odkupienia na krzyżu Golgoty, w tym czasie, jak było najwięcej ludzi zgromadzonych w Jerozolimie. Może tylko taka troszeczkę powiem, ile ludzi było zgromadzonych w Jerozolimie. Kiedy Pan Jezus dołączył do tych uczniów idących do Emaus, to oni mu postawili takie pytanie, czy ty sam jesteś pątnikiem czy pielgrzymem, który nie wiesz, co się stało wśród tych tłumów, które przyszły? Może takie pytanie, czy zastanawialiśmy się, ile ludzi było wtedy w Jerozolimie? Następca Piłata, ten, który był również namiestnikiem rzymskim w Palestynie, się nazywał Cestiusz Celsjusz. On wiedział, że Żydzi w tym okresie, kiedy odprawiali święto Paschy, a więc święto przejścia, święto, które im przypominało wyprowadzenie narodu izraelskiego z domu niewoli, oni wtedy te uczucia takie nacjonalistyczne się budziły w nich. My Żydzi, my jesteśmy w niewoli teraz, a byliśmy w cudowny sposób wyprowadzeni i było bardzo niespokojnie wtedy w Jerozolimie. I gdy my popatrzymy w różnych rycinach, można zobaczyć plan świątyni, tą, którą rozbudował Herod, bo tam mówili, że to była świątynia Heroda, to gdy popatrzymy na plan taki, to w niektórych Bibliach jest nawet ujęte, tam w lewym rogu góry, tam na takim wzniesieniu była ta twierdza Antonio i tam był zawsze wzmocniony garnizon wojskowy w okresie, gdy odbywało się święto Paschy. I Rzymianie się znali historię narodu izraelskiego, obawiali się jakichś rozruchów. I ten Celsjusz chciał w swoim czasie przekonać Nerona, jak wiele ludzi schodzi się na święto Paschy do Jerozolimy. I on nie był w stanie tych ludzi policzyć, ale on był sprytny i on polecił kapłanom, żeby liczyli, ile owiec jest zabijanych w czasie tego święta Paschy. Nie wiem, czyście się tym interesowali, ale kronikarz Józef Flawiusz to bardzo dokładnie opisuje. I chciałbym powiedzieć, że było zabijanych 250 do 260 tysięcy owiec. 250 tysięcy. Ćwierć miliona. A my wiemy, że według zakonu tych, którzy spożywali tego baranka paschalnego, było minimum 10, bo on musiał być cały spożyty. Więc do tych 250 tysięcy dodajmy sobie jedno zero i to nam wychodzi liczba, ile ludzi było wtedy w Jerozolimie, którzy to wszystko widzieli. Dlatego to pytanie tych uczniów idących do Emaus, ty sam jesteś tych, co nie wiesz. A więc to się wszystko stało, że to wszyscy widzieli. Oczywiście zaćmienie słońca i tak dalej. Ja o tym wszystkim nie mówię, bo ten temat jest trochę nasz inny, ale chciałbym na to jedno wskazać, że to dzieło odkupienia zostało dokonane na oczach wszystkich i utorowana nam została przez śmierć Pana Jezusa droga i przystęp do samego Boga Ojca. I my wiemy, że Pan Jezus nauczył swoich uczniów modlić się modlitwą Ojcze Nasz. I chciałbym powiedzieć, że każdy, który narodził się na nowo, jest dzieckiem Bożym, może modlić się modlitwą Ojcze Nasz. Ale kto nie narodził się na nowo, to nie ma tego poświadczenia, o którym czytam w liście do Rzymian, czy to jest również w liście do Galacji napisane, że ten Duch poświadcza, że my jesteśmy dziećmi, to jak on może wołać Ojcze Nasz? Chciałbym powiedzieć, że każdy człowiek musi podejmować w życiu różne decyzje. I tych decyzji podejmujemy na co dzień dużo. Ale jest jedna najważniejsza decyzja, którą my musimy podjąć, a tą decyzją jest to, gdzie my chcemy spędzić wieczność. To jest najważniejsza decyzja w naszym życiu. Wybór zawodu czy małżeństwa i tak dalej, to są wszystko już następne, ale najważniejszą decyzją. Niestety ludzie nie uważają tego za tak bardzo istotne, ale chciałbym powiedzieć jedno, że Pan Jezus do tego pobuda nas i Słowo Boże nas uczy, a Duch Święty jest ten, który nas przekonuje o naszym stanie i my musimy do Niego przyjść. W Ewangelii Jana są takie znane słowa, gdzie Pan Jezus, gdzie Jan Chrzciciel mówi o tym, a pisze to tak bardzo wyraźnie Ewangelista Jan, pierwszy rozdział, 11 wiersz, do swej własności przyszedł, ale jego własni jego nie przyjęli, lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale Boga narodzeni są. I chciałbym powiedzieć, że gdy narodzimy się na nowo, ten wybór należy do nas. Każdy podejmuje decyzję. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntów, że jesteśmy nowym stworzeniem. A jeśli ktoś jest nowym stworzeniem, to go obowiązują te prawa nowego stworzenia. W liście do Koryntów w drugim rozdziale, w 17 wierszu jest napisane, że jesteśmy nowym stworzeniem. To nowe stworzenie to jest zupełnie coś innego. I my jako nowe stworzenie mamy chodzić zupełnie inaczej. I chciałbym powiedzieć, że nowe stworzenie to jest coś, co inaczej, to jest nowe, coś zupełnie nowego, nie postępujące według starych zasad. Chciałbym do tego wrócić za chwilę, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że to, co jest dla mnie takie bardzo ważne, kosztowne, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy spotkał się z Marią i ona poznała, że to jest Jezus, to Pan Jezus mówi do niej, rozdział 20 Ewangelii Jana mówi, rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego. Kiedy my śledzimy historię opisaną przez Ewangelistę Jana, ona jest takim uzupełnieniem tych trzech Ewangelii synoptycznych, to wiemy, że Pan Jezus mówił do uczniów, nauczał i przy wieczerzy im powiedział, już nie jesteście sługami, nie jesteście uczniami, bo jesteście przyjaciółmi, bo ja wam wszystko powiedziałem. A po śmierci, po zmartwychwstaniu mówi, idź do braci i powiedz im, że idę do Ojca mego i Ojca waszego. I wiemy, że to dzieło odkupienia zostało dokonane na krzyżu Golgoty. I my nie potrzebujemy pielgrzymek, nie potrzebujemy wielu, wielu zabiegów, ale mamy ten wzrok nas skierować na Jezusa. A jeśli my tą miłość, którą Jezus nam okazał, my tego będziemy dożywać, to chciałbym powiedzieć, że my też będziemy mogli i przebaczać. Chciałbym powiedzieć, że ten złoczyńca, który wisiał na krzyżu, który wyznał, że właściwą zapłatę za swoje postępowanie odbiera, kiedy on to wyznał, to potem się zwraca i mówi, Panie, wspomnij na mnie. A chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus powiedział, dziś jeszcze będziesz. Nie powiedział, że tam jeszcze czyście, czy coś takiego. Nie, on powiedział, dziś. I to jedno spojrzenie wiary. I chciałbym powiedzieć, że dla nas jeszcze taki przykład, który, gdy rozmawiamy o przebaczeniu, jest ten, kiedy Pan Jezus, wisząc na krzyżu, zwraca się do Ojca i mówi, Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy my jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, jak nam ktoś robi krzywdę? Panie, odpuść. Bardzo prędko możemy o tym powiedzieć, ale czy to naprawdę wyjdzie z serca i czy taką prośbę rzeczywiście zanosimy przed naszego Pana? Chciałbym powiedzieć, że taki mąż Boży, który był kamienowany, my wiemy, że to jest Szczepan, to kiedy on już otrzymywał coraz więcej tych ciosów od tych kamieni, to on mówi, Panie, nie poczytaj im tego za grzech. To była taka modlitwa: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. I tu chciałbym powiedzieć, że dla nas jest tak ważne, żebyśmy mogli podejmować tą decyzję. I teraz chciałbym na jedno zwrócić uwagę. W Ewangelii Mateusza, w Kazaniu na Górze i w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale mamy poddany wzorzec modlitwy, który nam dał Pan Jezus. I chciałbym powiedzieć, że gdy modlimy się Ojcze Nasz, to chciałbym powiedzieć, że ten modliciel musi być nie tylko dzieckiem Bożym, którego grzechy zostały, wszystkie grzechy zostały oczyszczone krwią baranka. Ale chciałbym powiedzieć, że nie tylko oczyszczenie z grzechów z minionego okresu, ale musi być również wolny ze swojej nieprzebaczającej natury, ze swojej wewnętrznej istoty, ze swojego charakteru. Ja chciałbym to bardzo podkreślić. Kiedy się przygotowywałem do tej usługi, to ja to tak bardzo przeżyłem, bo wiem, że i to jest moim problemem, może i któregoś z was też, ale chciałbym powiedzieć, że kiedy korzystamy z dzieła odkupienia, to musimy wiedzieć, że mój umysł, ja muszę być wolny od tej nieprzebaczającej części mojej natury. To jest tak trudno i ja tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest taką wręcz niesamowitą, bym powiedział, i tragedią, taką przerażającą tajemnicą, że ten wszechmocny Bóg, Bóg życia, który jest Panem śmierci, który jest stworzycielem wszechświata, w tej dziedzinie jest bezsilny, bo my możemy przebaczyć, ale możemy powiedzieć nie. A chciałbym powiedzieć, że jeśli my nie przebaczymy, to robimy straszną rzecz. Tak? I to, czy ja przebaczę, czy nie przebaczę, to jest moja dobra wola. To nie jest tak prosto powiedzieć: ja przebaczyłem, ja nie przebaczyłem. Bóg sam o tym mówi, że każdy ma tą szansę, każdy ma tą możliwość przebaczyć, ale to zależy od niego samego. I ja bym to porównał do tej decyzji. Jeśli ja chcę iść za Jezusem, to ja podejmuję sam dobrowolnie decyzję. Prawda? Duch Święty mnie przekonuje o grzechu, o moim stanie i ja wtedy jestem posłuszny Duchowi Świętemu. I ja czynię to, co Duch Święty mi wskazuje i zaczynam wyznawać. Ale to jest taki pierwszy krok. Ale teraz, jeśli my chcemy dążyć do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana, to my musimy to, co jest w sercu, ta gorycz, to wszystko, co jest w naszym życiu, my musimy być z tego uwolnieni. I chciałbym powiedzieć, że to jest proces. I ten proces trwa przez całe nasze życie. Ja chciałbym powiedzieć, że nieprzebaczenie powoduje gniew, powoduje złość, wzbudza nienawiść, wręcz wrogość. No, chciałbym powiedzieć wręcz agresję i pozostawia pewien taki uraz. I to, o czym już mówiłem, chęć zemsty. To jest wszystko spowodowane nieprzebaczeniem. A chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym, co się tak często zdarza, że ludzie są tacy zgorzkniali, bo nie mogą przebaczyć. A chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś nie może przebaczyć, to też nie może przyjąć tego, że Pan przebaczył. Kiedyś tutaj w Wiśle, to już było jakiś czas temu, przywiozłem samochodem takiego jednego człowieka, który jakoby się w więzieniu nawrócił. On zamordował swoją kochankę, no, skazany był na 15 lat więzienia, no potem w więzieniu się nawrócił, no takie różne były zabiegi i on został zwolniony nieco wcześniej. I on był zawsze taki spięty i tu było nabożeństwo, a on chodzi tak po taki no naprawdę taki zachmurzony i spięty. Ja tak do niego podszedłem, mówię: Wojtek, co tobie jest? Ja mówię: ty nie możesz przyjąć tej łaski przebaczającej od naszego Pana Jezusa. On był w takim stanie, że w tym zgorzknieniu, bo on jest, no diabeł mu to ciągle przypominał, że on nieraz no jakoby się nawrócił, a z drugiej strony poszedł i tam trochę się i upijał, no bo to sumienie ciągle go oskarżało. I chciałbym powiedzieć, to zgorzknienie nieraz uniemożliwia nam przyjęcie tego daru łaski, jakim jest zbawienie. Chciałbym powiedzieć, nieprzebaczenie powoduje i łzy. Tak kiedyś czytałem to w takiej książeczce Złote Myśli, to chyba Lucian Riedel napisał, że napisał takie słowa: najpierw jest sprawiedliwość, dobroczynność, po tym jednej łzy skrzywdzonego nie opłacisz złotym. Jeśli my nie przebaczamy, to powodują również łzy. I dalej, to jeśli my nie przebaczymy, to uniemożliwia jednomyślność. A jak nie ma jednomyślności, to są podziały. I my to zauważamy nieraz, ja nikogo tu w tym momencie nie atakuję, ale chciałbym powiedzieć, ile jest podziałów w zborach. I nawet się zbory dzieją dlatego, że jeden mówi, że ma rację, drugi, że ma rację. Ja ci nie przebaczę, ja ci nie ustąpię. I diabeł się tylko z tego cieszy, jak te podziały następują. I chciałbym powiedzieć jedno i zwrócić na to uwagę, że w modlitwie pańskiej, którą nam Pan przekazał w liście, w rozdziale 11 Ewangelii Łukasza, my wiemy, że uczniowie Pana Jezusa, tak jak to wówczas było w praktyce, towarzyszyli swojemu mistrzowi dzień i noc. I oni obserwowali Pana Jezusa, że On odchodził na miejsca ustronne po to, żeby się modlić. I my wiemy, że po takiej jednej modlitwie, gdzie Pan Jezus był na osobności, to się zwracają do Niego uczniowie i mówi: Panie, naucz nas modlić się. I w tej modlitwie, no w kazaniu na górze jest ona, również jest powiedziane: odpuść nam winy nasze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I teraz to pytanie sobie musimy każdy zadać. Czy tak modląc się, my możemy powiedzieć, że odpuściłem winę mojemu przyjacielowi, mojemu nieprzyjacielowi, bo ja chcę, żeby mi Pan odpuścił. Ale żebym mógł dożyć tego odpuszczenia, to ja muszę spełnić jeden warunek. I ten warunek jest nieraz taki trudny do spełnienia. Dlatego o tym mówimy i może dlatego ten temat tutaj został zaproponowany. I chciałbym powiedzieć jedno, może na zakończenie tej pierwszej części, bo do 12. Kto po dożyciu Bożego miłosierdzia nie nauczył się sam przebaczać bliźniemu, ten lekkomyślnie traci łaskę Bożą. Chciałbym to jako podsumowanie tego pierwszego wykładu. Kto po dożyciu zbawienia, dożyciu Bożego miłosierdzia, bo zbawienie to tylko z łaski my tego dożywamy, nie nauczył się sam przebaczać, no ten pozbawia się, ten traci łaskę przebaczającą od samego Pana, od samego Boga. To jak się tak nad tym zastanawiałem, nad tą taką, no tutaj przeze mnie napisaną sobie definicję, to chciałbym powiedzieć, tu jest coś takiego, na czym warto się zastanowić. I teraz, kiedy będziemy mieli ten okres przerwy, czy ja przebaczyłem i przebaczam, i czy ja, padając na kolana, może po całym dniu, kiedy bilansuję swoje postępowanie, swoje wszystkie doznania, rozmowy, wszystko to było, czy ja mogę powiedzieć, ja mu odpuściłem, ja mu przebaczyłem, bo ja chcę też przebaczenia. Na to pytanie sobie każdy musi odpowiedzieć i to nie raz, ale chciałbym powiedzieć codziennie i wielokrotnie w ciągu dnia. Pan przebaczył i Pan przebaczył i to tylko jest dzięki łasce Bożej i miłości. I chciałbym jeszcze o tym dalej mówić i to wspólnie razem rozważać. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś, czego my się musimy ciągle uczyć. I my wiemy, że ludzie są tacy, z którymi my mamy łatwiejszy do nawiązania kontakt. My nieraz musimy coś uregulować przed ludźmi, żeby to Pan załatwił. My, kiedy spotykamy się z naszym Jezusem, z naszym Panem w naszym życiu, to staje nam nieraz całe nasze życie przed oczyma, co my musimy uregulować. My wiemy, kiedy Zacheusz spotkał się z Jezusem, to on powiedział, połowę majątności oddam, a w czym, kogo oszukałem, czwórnasób, bo on znał stary zakon i wiedział, że jeśli on sobie coś przywłaszczył od tego, to należało w czwórnasób oddać. On to wszystko powiedział, że to wyrówna, żeby mieć wolne i czyste sumienie, bo on dożył Bożego miłosierdzia. I on to wszystko chciał uregulować. I to przebaczenie i zapomnienie to nieraz sprowadza się do tego, że trzeba iść i powiedzieć, bracie czy siostro, wiesz, to a to, przebacz mi, przeprosić i uniżyć się. Tutaj w Wiśle był taki brat, Jan Kędzior, on już dawno odszedł do Pana, on był przełożonym tego zboru, jeszcze było to miejsce, ten zbór był na innym miejscu w Głębcach, to on stosował taką praktykę, kiedy było łamanie chleba i była modlitwa, to on przeczytał werset ze Słowa Bożego, a potem mówił, a teraz jest taka chwila. Jeśli ktoś coś czuje, że jeszcze ma coś nieprzebaczone, niezałatwione, czymś jest obciążony, to teraz jest taka chwila, żeby pójść jeden do drugiego, jak tu jesteśmy, żeby to uregulować. Chciałbym powiedzieć, że to była taka bojaźń wtedy i taka atmosfera. Ja nieraz patrzyłem, jeden i drugi poszedł, jeden i drugi kiedyś... To było tak praktykowane i chciałbym powiedzieć, jak nas ten Boży strach, że ja nie przebaczyłem, że ja przystępuję niegodnie, że jaka kara mnie spotka, to ja chciałbym powiedzieć, że jeden na drugiego nie patrzył, tylko szedł i uregulował. I to były takie bardzo wzniosłe chwile, że potem była taka wolność przy łamaniu chleba. I chciałbym powiedzieć, że to przebaczenie. Jeden drugiemu przyszedł i mówi, Panie, ja chcę wyrównać i przychodził przebacz i przepraszali się wzajemnie. To jest gest uniżenia, do tego nieraz się trzeba przyznać, ale taka jest Boża droga. Więc tak kończąc ten pierwszy wykład, chciałbym jeszcze raz to powtórzyć. Jeśli ktoś po dożyciu zbawienia, dożyciu łaski zbawiającej nie potrafi sam przebaczać, to chciałbym powiedzieć, że marnuje łaskę Bożą, bo ta modlitwa, którą zaniesie, odpuść mi jako i ja odpuszczam, to wtedy nie trafia. To się wtedy jedno z drugim nie pokrywa, ten warunek odpuszczenia nie zostaje spełniony. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.
Amen.